że małe i duże.
Elegancki, wyjątkowo elegancki przewodnik po naszym mieście, po Lublinie, z naręczem wiosennych, prawdziwie wiosennych tulipanów zabrał lublinianki właśnie na spacer, chociaż nie tylko lublinianki, bo właśnie przypomniałam sobie, że były również i panie spoza naszego miasta, a nawet spoza regionu, zabrał nas na spacer szlakiem wyjątkowych kobiet mieszkających, związanych właśnie z naszym miastem, ze stolicą województwa, czyli z Lublinem. Na początek był to spacer z tulipanem w dłoni po Starym Mieście w Lublinie.
Gdybyśmy sięgnęli do poezji tej pani, a zapraszam, ja będę sobie szedł tak zwanym rakiem, gdybyśmy sięgnęli do poezji tej pani, to okazałoby się, że rynek lubelski tonie w zielonkawym świetle latarni. Co prawda to światło nie jest zielonkawe, chyba że ktoś ma ciekawe spojrzenie na świat. Faktem jest, że kiedy miała te 20-30 lat, oświetlenie było trochę inne, nie elektryczne, a gazowe i właśnie w gazowym, zielonym świetle tonął nasz rynek. Zresztą był nieco bardziej zielony, bo na rynku rosło na przykład drzewo. Rzeczona pani mieszkała tutaj za rogiem, a już jako doświadczona poetka, znana w kraju. Nie tylko nawet poprzez działalność poetycką, ale też poprzez działalność społeczną, którą, jak sama opisywała, jedna z drugą nie bardzo się zgrywają i mostów wspólnych ze sobą nie mają. Ta działalność społeczna objawiła się szczególnie pod koniec I wojny światowej. Była zaangażowana w działalność POW-u, czyli Polskiej Organizacji Wojskowej, za co zresztą otrzymała wiele państwowych odznaczy. Mieszkała tutaj w tej kamienicy Złota 2. W tej chwili mamy tutaj Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, mamy także inne działalności.
A któż to jest? To jest pierwsze pytanie od tego naszego przewodnika z naręczem tulipanów, jak Państwu wspomniałam, Łukasz Fiuta. To on chodził, tak jak Państwo słyszeli, raz rakiem, raz bokiem, a to wszystko po to, żeby jak najlepiej uczestniczkom spaceru pokazać te wszystkie wskazywane miejsca, miejsca związane z wyjątkowymi kobietami. Jak nazywała się właśnie ta kobieta, pod dom której podeszliśmy na Starym Mieście w Lublinie? 801 50 10 22. Ja mogę Państwu podać chociażby pseudonimy, których używała, a jeden z tych pseudonimów to pseudonim męski, jak najbardziej, na przykład Stefan Orlik, bądź też Jan Górecki. podróże@radiolublin.pl. Czekamy na Państwa odpowiedzi, a my spacerujemy dalej po rynku.
Drogie panie, przyszliśmy na rynek i tutaj w zasadzie trzy różne kobiety by się nam nasunęły. To wolimy kombinatorkę, romantyczkę, czy może twardo stąpającą po ziemi żonę?
I od razu wszystkie panie, które uczestniczyły w tym spacerze, pomyślały, że być może pan Łukasz Fiuta ma na myśli tak naprawdę jedną i tę samą, jedyną kobietę. No bo przecież z kobietami to jest tak, że potrafią połączyć wiele kobiecych różnych typów i wiele osobowości. Czy przypadkiem nie była to jedna i ta sama kobieta?
Nie. Nie, to są trzy różne kobiety, aczkolwiek Tuwim pisał tak, że stworzona przez anioła, opętana przez demona, tak? To kobieta, ach, no tak. Natomiast jeśli zaczniemy od twardo stąpającej po ziemi żony, to akurat kamienica, gdzie mieszkał rzeczony przeze mnie Sebastian Fabian Klonowicz, czyli poeta i burmistrz, należała tak naprawdę nie do niego, bo on pochodził z dzisiejszej Wielkopolski, żeby nie było, przyjechał tutaj za pracą. Sik, uwaga, wracamy. Mówię jeszcze raz, przyjechał z Wielkopolski do Lublina za pracą. Mało tego, wrzenił się w dosyć zamożną rodzinę, ponieważ teść go bardzo polubił. Oczywiście teściowa uważała go za przybłędę, a żona no, za zło konieczne. W związku z tym panie robiły mu awanturę, zresztą robiły sobie nawzajem w różnych konfiguracjach i Sebastian Klonowicz żył w tym trójkącie, bo teść się wziął szybko, po prostu zabrał. No i cóż było robić? Jedyną córkę Agnieszkę Klonowicz wydał za mąż za warszawskiego rajcę, nielegalnie, bo za plecami żony spieniężył majątek i powiedział: córka, ty tu nigdy nie wracaj. To oczywiście może taki mało pozytywny obraz Lublina, bardziej pozytywny zawarła osoba, która tutaj nie mieszkała. Pozytywna romantyczka, można powiedzieć, dla niej człowiek, który urodził się w tej pastelowej łososiowej kamienicy, czyli Henryk Wieniawski, napisał utwór pod tytułem Legenda. Był genialnym skrzypkiem, natomiast Izabela Hampton była córką jego mecenasa. Oczywiście ojciec Hampton za bardzo zgodzić się na ślub nie chciał, bo w sumie wspierał tego bądź zdolnego skrzypka z dalekiej Polski, ale nie był przekonany, czy wydawanie jedynej córki za niego to jest najlepszy pomysł i dobra inwestycja. Oczywiście Henryk Wieniawski musiał bardzo przekonywać pana Hamptona, że jak najbardziej inwestycja jest słuszna, a Izabela Hampton ostatecznie została jego żoną i w 1860 przybyła tutaj z mężem do Lublina, zresztą się zachwycając, pisząc w swoim dzienniku, że po, uwaga, 13-godzinnej podróży dyliżansem z Warszawy wytłuczona przez całą noc przyjechała i myślała, że się po prostu zdrzemnie, rzucą te walizki, zdrzemnie się, wypocznie, odświeży toaletę i pójdzie z mężem na zwiedzanie miasta. Ale ach, jakie to jest miasto! Zapomniała o odświeżeniu toalety, a przede wszystkim zapomniała o śnie. Chodziła tutaj zafascynowana uliczkami Starego Miasta, bo Londyn bądź co bądź większy, ale tutaj jest jakoś tak klimatyczniej. No cóż, taka romantyczna Angielka, oczywiście pochodzenia irlandzkiego. Jeszcze długo po śmierci męża żyła, wróciła do Wielkiej Brytanii, tam zmarła w roku 1928, ale niestety nie ma żadnych zdjęć za bardzo ich rodzinnych, dokumenty też się nie zachowały. Ona chyba do końca rodzinie tej dalszej, która nią się opiekowała już na taką starość, nie powiedziała, czyją żoną była i oni te dokumenty po prostu w większości zniszczyli, tak, po jej śmierci. Więc ze strony tych angielskiej raczej jakichś dokumentów na jej temat bym się specjalnie nie spodziewał. Także mamy żonę, mamy panią romantyczkę, a ta oszustka? A ta oszustka nie była co prawda z Lublina, ale skończyła tutaj pod czujnym okiem kata swój żywot. Zresztą nie jedna tu kończyła oskarżona o czary w wieku 17, skazana przez sąd, który mieścił się w tym budynku, czyli przez Trybunał Koronny. Ale akurat Agnieszka Machówna zasługiwała na specjalną karę. Była chłopką, która uzyskała wbrew pozorom całkiem niezłe wykształcenie. Mało tego, potrafiła się wysłowić i nabrała manier. Oczywiście na dworze niedaleko Łańcuta. Tam wydano ją za kozaka służącego przy dworze, ale gdzie to takie Agnieszce życie przy jakimś tam kozaku na jakimś dworze? Ona chciała wielkiego świata, więc udała się do Warszawy, a że nie było dowodów elektronicznych i innych tego typu urządzeń, oczywiście podała się za córkę magnata, który już niestety zmarł, prawda? Skąd my to znamy? Ale słuchajcie, musiała mieć niezłe gadane i niezły dar przekonywania, bo wszyscy w to uwierzyli. Potem wyszła drugi raz za mąż, trzeci raz za mąż oczywiście i po czwarty raz, była i w Paryżu, była i w Szwajcarii, jeden mąż całkiem przypadkiem przy niej umarł, także była to sprawa zaiste kryminalna, a siostra jednego ze zmarłych mężów jakoś tak skojarzyła fakty i oskarżono ją o oszustwo, a co gorsza bigamię. To było może nawet gorsze oskarżenie i wiadomo było, że na pewno wejdzie. No jak weszło, to tak, Agnieszka skończyła na stosie. Ale jeśli chcemy o tym, o czarownicach, tudzież takich potajemnych, pokrętnych sprawach, w których kobiety też brały udział, to możemy poczytać inną kobietę, panią Kowalską Cichy, zresztą koleżankę przewodniczkę, która pisała o czarach i czarownicach w Lublinie. Sprawa Machówny gdzieś tam się przewija, choć czarownicą wprost nie była.
Za to ta osoba, o którą pytaliśmy, o którą pyta nasz przewodnik Łukasz Fiuta, to wyjątkowa osoba, która czaruje słowem po dziś dzień, kiedy sięgamy chociażby po jej twórczość. Prawda, panie Grzegorzu? Dzień dobry.
Dzień dobry, dzień dobry.
O kim mowa?
No, nie wiem, czy to jest dobra odpowiedź, ale podejrzewam, że to może być pani Franciszka Arsztajnowa.
Tak jest. Trudność, ja rozumiem tutaj w wymówieniu nazwiska. Słyszałam, jak państwo, bo również i pani Barbara Zryk ćwiczyli to nazwisko przed wejściem na antenę. Jak najbardziej tak, to jest prawidłowa odpowiedź i również prawidłowa dykcja w samym nazwisku. Czy zna pan kamienicę, w której mieszkała Franciszka Arsztajnowa?
No ja jestem Lublinianinem, także no nieraz przechodzimy Starym Miastem czy koło różnych, prawda, ulic, kamienic, także no myślę, na pewno ją widziałem nieraz, świadomie albo nieświadomie.
Wierzę, że świadomie, ulica Złota. Naprawdę nie jest trudno odnaleźć to miejsce. Tablice informacyjne też się znajdują, ale muszę panu powiedzieć, że podczas tego naszego spaceru z okazji Dnia Kobiet wraz z naszym przewodnikiem, panem Łukaszem Fiutą, było kilka takich zaskoczeń, było kilka nowości tak naprawdę dla wielu uczestniczek tego spaceru. Wiele nazwisk i wiele miejsc poznaliśmy po raz pierwszy, jak chociażby słynną lubelską szybowniczkę. I to słynną przecież nie tylko w Polsce, nie tylko w Lublinie, ale generalnie na całym świecie. Więc wierzę, że jeszcze także i podczas tego naszego dzisiejszego podróżowania, w podróżach małych i dużych po uliczkach i zakamarkach Lublina, szlakiem sławnych, słynnych lublinianek, także państwa zaskoczymy. W takim razie dziękuję bardzo, panie Grzegorzu, za rozmowę i do zobaczenia gdzieś na tym naszym lubelskim szlaku. Razem z nami także pani Barbara. Pani Barbaro, pani również znała tę odpowiedź. Dzień dobry.
Dzień dobry. Pani Magdo, ja mam takie pytanie. Czy Franciszka Arsztajnowa i Irena Arsztajnowa to są dwie różne osoby, czy to po prostu jest jakaś pomyłka?
Myślę, że to jest dobre pytanie po to, żeby zagłębić się, po to, żeby sprawdzić. No bo jest... Franciszka, drugie imię miała Hanna, tak naprawdę. Takie imię nosiła, więc być może to ktoś z rodziny. Więc jak najbardziej myślę, że warto tutaj sięgnąć jeszcze głębiej. No i wtedy to się wyjaśni. Często wtedy, kiedy dodajemy de domo, prawda, czyli że pochodziła z Majersonów, to jest łatwiej odszukać tę daną osobę, pani Barbaro.
Tak, ja mam płytkę od was, pani Magdo, z wierszami pani Franciszki.
No proszę, czyli jak to dobrze,
jest,
że...
Kiedyś był chyba w zeszłym roku bodajże taki program, już nie pamiętam w którym, ale mam właśnie z wierszami pani Franciszki, bardzo ładne zresztą.
Tak, i o dziwo, nie tracące nic z tego wszystkiego, co dla nas ważne w życiu, bez względu na to, XIX czy XXI wiek,
to zawsze
prawda?
Zawsze jest, jak to powiedzieć, kurczę, że brakuje mi chyba Alzheimera, dostaje pani, tak to bo już zapominam.
Mam nadzieję, że nie. To nawet proszę tak nie żartować absolutnie.
No nie, często się właśnie łapię, że już mam coraz mniejszą pamięć i dlatego się trochę martwię.
A wie pani, że właśnie czytanie poezji to naprawdę bardzo dobra gimnastyka dla tej naszego mózgu po prostu, dla tej naszej takiej poetyckości, nie tylko spojrzenia na świat, ale również w rozszyfrowaniu na przykład metafor, prawda?
Tak.
To zmusza nas do zupełnie innego myślenia niż to takie codzienne myślenie.
Tak, dojście do jakiegoś wniosku, prawda? Bo
też,
to...
jak najbardziej. Więc tutaj polecamy także zaczytywanie się w lubelskich poetkach.
Ja czytam, ja uwielbiam czytać i mam sporo książek od was, po prostu takich wygranych kiedyś jeszcze, jak były konkursy.
I także... proszę bardzo, u nas też jak najbardziej w redakcji zasilamy państwa domowe biblioteczki i wskazujemy coś dobrego do poczytania. Pozdrawiam pani Barbaro.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję również. Do usłyszenia. podróże@radiokropka.lublin.pl i pani Monika i pani Krystyna, które napisały do nas, a także pani Zofia na adres podróże@radiolublin.pl rzeczywiście także znały tę odpowiedź. Pani Monika napisała, że przy ulicy Złotej wiem, że mieszkała właśnie poetka Franciszka Arsztajnowa. Pięknie pisała o Lublinie. Trafiłam na nią w latach studenckich, a teraz codziennie mijam ulicę jej imienia. Bardzo dziękujemy za te wszystkie głosy i zachęcamy do dalszej zabawy. 801 50 10 22, także 81 743 7383. A nasza grupka z tego spaceru z okazji Dnia Kobiet ze spaceru po uliczkach Lublina zatrzymała się właśnie przy ulicy Złotej, przy kamienicy, w której mieszkała Franciszka Arsztajnowa.
Mieszkała tutaj w tej kamienicy Złota 2. W tej chwili mamy tutaj Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin, mamy także inne działalności, a Franciszka Arsztajnowa pozostaje jakoś tak postacią może gdzieś zasłyszaną, ale niekoniecznie kojarzoną z Lublinem. Dlaczego mówiłem, że siostra słynnego we Francji brata? Bo Emil Majerson był filozofem, piszącym zresztą po francusku. Sama Franciszka wywodziła się z całkiem ciekawej rodziny, bo jej matka Malwina Majerson pisała powieści, była powieściopisarką, więc co można powiedzieć wyssane z mlekiem matki, skoro już tak do kobiet nawiązujemy. Aczkolwiek Malwina Meyerson miała to nieszczęście, że w tamtym czasie pisała Eliza Orzeszkowa. No, jak Eliza Orzeszkowa pisała, to siłą rzeczy Malwina Meyerson gdzieś zginęła, prawda, pod, że tak powiem, tonami utworów Elizy Orzeszkowej, tudzież na przykład Narcyzy Żmichowskiej, która była zaczytywana pod koniec XIX wieku, zresztą też związana z Lublinem, ale poprzez areszt domowy, który to Narcyzie Żmichowskiej zarządziły władze carskie.
To niesamowite, jak wiele ciekawych, być może nieznanych i nieczęsto także w takiej codzienności wymienianych nazwisk kobiet związanych z Lublinem przytacza nam Łukasz Fiuta. To był przepiękny, kobiecy bardzo spacer z tymi tulipanami w dłoni od naszego przewodnika i z jego opowieściami i zagadkami.
Drogie panie, teraz za momencik wejdziemy w pewien zaułek. To, co opowiem, może się wydać legendą, chociaż jak się okaże, tak naprawdę legendą nie jest. Zapraszam. No i tutaj mamy taki zaułek, w zasadzie taką uliczkę, która nazywa się Kufarze. Jedna z węższych w Polsce. Kiedyś w Sandomierzu mówiono mi, że przecież ucho Igielne jest najwęższe. No ale tak przeszedłem to ucho Igielne i gdzie to ucho? No już było. To nie. Zaułek Kufarze oczywiście jest, można powiedzieć, jeszcze nieco węższy. Natomiast, co ciekawe, tutaj gdzieś w tej okolicy, być może nawet w tej kamienicy obok, mieszkała w XVI wieku Jadwiga. Jadwiga była, można powiedzieć, z dzisiejszego punktu widzenia rozwódką, a w zasadzie to mąż Felczer ją zostawić, bo już słuchać biadolenia nie mógł, jak to odnotował jeden z kronikarzy. No a że wdowa, a w zasadzie rozwódka, niektórzy odnotowują, że wdowa Jadwiga była dosyć taką osobą zasadniczą, to kiedyś na odpust pewnego świętego, a konkretnie świętego Stanisława, postanowiła z koleżankami się założyć, że zrobi najwięcej placków, najlepsze i najwięcej ich sprzeda. Jak tak zaczęła placki robić,
to się zasnęło z tymi plackami, bo to ileż można robić tam.
No tak sobie przysiadła na zydlu, że na chwilę. Prawda? No niestety popełniła błąd podstawowy, nie zdjęła placka z patelni. Co się mogło stać?
Cóż takiego mogło się wydarzyć? To pytanie skierował do uczestniczek spaceru pan Łukasz Fiuta, nasz przewodnik. A państwo jak myślą, co było dalej? Kto dokończy tę legendę i kto również będzie potrafił, tak jak pan Łukasz Fiuta, wczuć się tutaj w niemalże takie aktorskie odegranie? Jak to właśnie dalej z tym plackiem było? 801 50 10 22, także 81 743 7383. A my zastanawiamy się, jak to było z tym plackiem, co się dalej wydarzyło, skoro, no cóż, pozostawiony został na patelni. Nie wiem, czy tak można nazwać ten ówczesny garnek, czy cokolwiek właśnie posłużyło do smażenia owego placka i jakiego placka. Niektórzy się zastanawiają, czy to na pewno były naleśniki, czy może niekoniecznie, czy może jednak jakieś bliny. 801 50 10 22, także 81 743 7383. Państwo się zastanawiają, a my będziemy leczyli rany. Nie tylko te rany duchowe, ale być może i takie fizyczne.
Nie byłbym sobą, gdybym jednak nie przeszedł po Starym Mieście i nie opowiedział o jeszcze przynajmniej kilku kobietach. Bo poetka poetką, można leczyć duszę słowem, a można leczyć duszę, kto powiedział, że bezdusznie? Farmaceutykami, no ale żeby zrobić farmaceutyki, to trzeba mieć też delikatne kobiece ręce. Także będzie o pewnej farmaceutce, ale to za momencik, jak przejdziemy w ulicę Grodzką. I z góry przepraszam, szpilkostrady nie mamy.
Nie
ale pytanie, czy butów nie można pogubić? Można.
Na szczęście wszystkie panie powróciły ze spaceru całe i zdrowe. Z uśmiechem odpowiedziały przewodnikowi, że takimi są nowoczesnymi kobietami, że niekoniecznie na ten spacer turystyczny założyły szpilki, tylko jednak dość wygodne obuwie. Nie mówię, że traperskie od razu, tak jak gdzieś w teren i w wąwozy, na przykład wokół Lublina, czy generalnie w naszym regionie, ale także i po tych kocich łbach i po bruku Starego Miasta dały radę.
Moje drogie panie, mówiłem o poetce, która też udzielała się społecznie, czyli o Franciszce Arnsteinowej. To jednak nie jest bynajmniej koniec, bo takich kobiet popadających w dualizm zajęć różnorakich w Lublinie było nieco więcej. Pani Alina była z wykształcenia farmaceutką. Zresztą to wykształcenie odebrała dosyć zacne, co w tamtych czasach nie było takie powszechne. Dodam tylko, że gdzieś pod koniec lat 40. w zasadzie dopiero kształcenie kobiet na przykład na lekarzy czy farmaceutki się zaczynało. No ale pani Alina to wykształcenie miała. Co ciekawe, zaangażowała się bardzo mocno też w działalność zupełnie innego towarzystwa, bo oto w chwilach wolnych od pracy, od mierzenia takiego trochę bezdusznego na gramy, miligramy tych wszystkich składników i tworzenia z nich leków, zajęła się malowaniem. I to całkiem z dobrym skutkiem. Najpierw tak sobie malowała w wolnych chwilach od pracy, od działalności społecznej w sumie w tej pracy, aż oczywiście postanowiła tę pracę gdzieś tam pokazać. Koledzy zobaczyli w zarządzie lubelskiego C-Farmu jej pracę i wychodzili z zachwytu. W związku z tym, że spotkała się z pozytywnym przyjęciem, uznała, że można tę pracę wystawiać nieco dalej, może bardziej już tak profesjonalnie. Zresztą przyjęto ją też w poczet takiego stowarzyszenia plastyków, które notabene siedzibę ma nieco niżej, na ulicy Grodzkiej 32, tam nadal funkcjonuje galeria. System był dosyć prosty. Oczywiście malowała prace, dawane były one na wystawę, niektóre sprzedawała, niektóre dawała znajomym, niektóre nadal są w kolekcji rodzinnej, zresztą prac powstało łącznie ponad 540, no aby jakby mecenasi, którzy chcieliby wesprzeć panią Alinę Wawrzosek, oczywiście wspierali, ale tą instytucję, Muzeum Farmacji. W zasadzie powstawało w latach 60., 70. jako sala historii aptekarskiej, no ale dzisiaj oczywiście apteka muzeum, a potem muzeum apteka. To jest działalność pani Aliny Wawrzosek, która, można powiedzieć, była zafascynowana starymi sprzętami aptekarskimi, a działając w zarządzie C-Farmu, po prostu miała nieco większe możliwości zadbania o to, żeby taki sprzęt się nie zmarnował. I trafił gdzie? Do Muzeum Apteka. Także jest to placówka stosunkowo mało znana, jeśli chodzi o Muzea Lubelskie, ale warto zajrzeć. W tygodniu pracuje w godzinach urzędowania, tak jak tutaj widać, a i o farmaceutach mężczyznach też można tutaj co nieco usłyszeć.
Żeby było to yin i yang, drodzy Państwo, bo tak jak zaznaczaliśmy, przede wszystkim akurat ten spacer w dniu 8 marca, którym to oprowadzał nas Łukasz Fiuta, to spacer szlakiem dziewczyn i kobiet Lublina. A może chodziło nie o naleśnik, może chodziło nie o jakieś bliny, ale o lubelskiego cebularza, który najpierw był pod płomykiem wypiekanym na kamieniu, a potem już w piecu. Też warto się nad tym zastanowić, pani Katarzyno, choć jednak konotacje cebularza raczej mamy zupełnie, zupełnie inne. Dzień dobry, pani Krystyno.
Dzień dobry, panie redaktor i słuchaczom. No właśnie, audycja jest wspaniała, także dziękuję za tą audycję. Jeszcze raz pozdrawiam. A tu chodziło, jak wybuchł wielki pożar ze smażenia naleśników, ale to nie naleśniki były przyczyną tego pożaru czy te bliny, tylko tłuszcz, który tam został. I oczywiście tłuszcz się będzie palił. No i później było wielkie gaszenie na Starym Mieście na Grodzkiej tamtego pożaru. No ale to nie tylko Jadwiga tak... udało jej się taki pożar wywołać, no bo kucharki młode czy stare, czy bardziej doświadczone, czy mniej, też to się może przydarzyć, taki pożar, nawet i w naszym teraz, w tych czasach, w tym wieku, że tłuszcz zostawiony na patelni, czy nawet na takiej kuchni, jak to dawniej miały mnie takie ludzie, inne kuchnie w domach, się po prostu tłuszcz palił. Także to taka przygoda związana z tym, z ogniem.
Czuję, że tutaj doświadczenie gospodyni wieloletniej przemawia przez panią, także pani Krystyno.
Oj, panie redaktor, nieraz się człowiekowi coś udaje jeszcze tam przy grzaniu zostawić, no bo człowiek chwila moment zapomni, że tłuszcz się szybko pali, no i chwila moment dojdzie do jakiegoś nieszczęścia. bo sam naleśnik, czyli tak, już nie jest powodem wywołanego pożaru.
No rzeczywiście tę legendę odczytujemy jako swoiste nieszczęście, ale pani Zofia, i jestem jej za to bardzo wdzięczna, pisząc na nasz adres podróże@radiolublin.pl, spogląda na to z drugiej strony, bo wiadomo, że jak zazwyczaj w wydarzeniu różnorakim mamy dwie strony medalu, a ta druga strona medalu mówi o tym, że placki Jadwigi doprowadziły do zbudowania, stworzenia Lublina w nowym, piękniejszym stylu renesansowym po pożarze spowodowanym przez niedopilnowanie podczas smażenia owego placka w 1575 roku. I z tego drewnianego Lublina zrobił nam się po prostu Lublin murowany, więc może i tak, że również i ta legenda, i ta sytuacja były po prostu potrzebne. Dziękuję tak, bardzo i pani Zofii, i pani
Krystynie. Pani redaktor, jeszcze tak? Chciałam wspomnieć, jeżeli mogę. Właśnie, bo jak słucham teraz radia o tej aptece na Starym Mieście, teraz jest muzeum, ale ja pamiętam, że tam była kiedyś jedyna apteka na Starym Mieście, za bramą krakowską się mówiło, że były leki sprowadzane za granicę, to były lata 80., 70. i nigdzie nie można było kupić w aptece, a tam można było kupić też na zamówienie, no i była właśnie taka apteka, gdzie wszystko można było kupić, no bo człowiek za granicę nie pojechał, a lek czy maść była potrzebna i tam te panie sprowadziły. No bo oczywiście było mniej aptek, nie było tego internetu, ale tam do tej pory pamiętam, gdzie byłam. Pierwszy raz miałam taką maść kupowaną, gdzie ta maść uratowała mi pewne miejsce na ciele. Także po prostu jak przechodzę Starym Miastem, zawsze tam sobie przypominam tą aptekę. Ale teraz to do muzeum też tam lubię zaglądnąć, czy w ogóle pochodzić.
To prawda. To bardzo ciekawe miejsce, zwłaszcza jeśli chodzi o sposób pokazywania, czy też wystawiania tych wszystkich medykamentów. Mówimy tutaj i o aptece muzeum, ale także o tej aptece za bramą. Apteka bramowa, funkcjonująca do dziś, i to jest tak bardzo charakterystyczne. Zresztą w dobie COVID-u powracano do tego, że kiedyś do apteki trzeba było, zanim weszło się do tej głównej sali sprzedażowej, być może pokonać te przeszklone drzwi i tam rzeczywiście takie drzwi się znajdują. Chroniło to troszkę od tych zarazków, bo jeżeli panowała jakaś epidemia, na przykład grypy czy jakiejkolwiek innej choroby, generalnie zakaźnej, to być może właśnie przez to takie malutkie okienko podawano, wydawano wtedy lek i nie było takiego bezpośredniego kontaktu z chorym, zarażonym pacjentem, który przyszedł po ten lek, a także z panią magister w aptece, czy również innym farmaceutą. Bardzo pani dziękuję, pani Krystyno.
Dziękuję. Ja
za te wspomnienia.
Do usłyszenia.
I tak, to jest dobry adres do tej apteki muzeum. Warto zajrzeć. To jest dobre miejsce także na taką lekcję, nie tylko farmaceutyczną, ale po prostu lekcję o historii naszego miasta. Bardzo wiele grup młodzieżowych, grup nawet przedszkolnych pojawia się właśnie w tej aptece, więc czemu i my nie mielibyśmy tam zaglądać? Przypomniał nam o tym miejscu Łukasz Fiuta, więc polecamy Państwu to miejsce i sprawdzamy jeszcze, jak to z tymi plackami rzeczywiście było w opowieści naszego przewodnika.
Co się mogło stać? No cóż, BHP. Placek się zapalił. Co gorsza, naczynie, w którym był ten placek smażony, nie było już pierwszej młodości, w związku z czym się rozpękło, olej się rozlał i tak oto spalił się Lublin. Rok 1575 brzmi jak legenda, ale jest najprawdziwszą prawdą. Tak Jadwiga Lublin spaliła. Odnotował to Sebastian Fabian Klonowic, kronikarz, ale też jednocześnie poeta i burmistrz naszego miasta. Czyli znowu poeci. No znowu poeci. Czy od tych poetów uciekniemy i poetek przede wszystkim? Ano nie. Dlatego, że dochodząc za momencik do pewnego placu, usłyszymy przynajmniej jeszcze o jednej poetce, a będzie też i nieco prozą. Ale to za moment. Teraz naprawdę uważamy, żeby nie połamać nóg, bo no, kocie łby kładzone pod koniec lat 50., prawda, już swój wiek mają.
Jakież to piękne efekty dźwiękowe, także i po tych kocich łbach, także tego wieczornego naszego starego miasta w Lublinie, no i generalnie takiej atmosfery świątecznej, bo świętowaliśmy wraz z Łukaszem Fiutą Dzień Kobiet podczas spaceru szlakiem dziewczyn i kobiet Lublina.